bądź pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, jak również widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Również w naszym studiu witamy panią dr Hannę Karp, religiologa, jak również medioznawcę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie ojca i wszystkich.
Raz i zawsze, drodzy państwo, dzisiaj temat, który podejmujemy, brzmi zawód wróżbita. Pani doktor, jak do tego doszło, że wróżbita stał się w Polsce zawodem?
No właśnie,
kuriozalne... Został zakwalifikowany do zawodów.
Kuriozalna sprawa, zawód wróżbita. Co się dzieje w naszym kraju? Co się dzieje z naszym prawodawstwem? Zupełnie niedawno opinia publiczna pod koniec lutego dowiedziała się, dlatego że mówiono o tym w wielu wiadomościach telewizyjnych, w telewizji państwowej, publicznej, jak również w telewizji komercyjnej, o tym, że świat nauki polskiej, fizyki, badaczy, naukowców, którzy zajmują się nauką eksperymentalną, pod kierunkiem, pod wodzą, można powiedzieć, pana Łukasza Turskiego, fizyka z Polskiej Akademii Nauk, wystosowali list do ministra pracy i polityki socjalnej, dawniej się to nazywało, obecnie do ministra pracy i gospodarki, list w obronie rozumu. O co tu chodzi? Właśnie chodzi o to, że do świata polskiej nauki dotarło nareszcie, że w Polsce przynajmniej od 15 lat uprawiany jest zawód wróżbity, to co ojciec wspomniał, właśnie wróżbity, ale nie tylko wróżbity, wiele jeszcze innych zawodów, myślę, że będzie okazja tutaj w tej audycji o tym powiedzieć. Ale dlaczego tak się stało, że ta wiadomość dotarła i że świat nauki polskiej, no, z radością olbrzymią to odnotowuje, zareagował? To jest wspaniała sprawa w tym momencie, bo mamy okazję poruszyć szerzej opinię publiczną związaną z tym tematem, mianowicie dzięki właściwie internetowi, dobie cywilizacji informacyjnej, w której żyjemy. Mianowicie dziennikarze i nie tylko dziennikarze wyczytali na stronach internetowych Ministerstwa Pracy pewne rozporządzenie. Mianowicie rozporządzenie o nowych zawodach, o kwalifikacjach nowych zawodów i specjalności. Z 2004 roku, akurat to co widniało na stronach internetowych było z 2004 roku. I zobaczyli, co tam jest w tym dokumencie. Zaczęli czytać. Okazuje się, że są wymienione nowe zawody, specjalności, kwalifikacje, każdy z zawodów opatrzony numerem, bo taka jest, takie jest prawo w Polsce, że każdy z zawodów, który jest uprawiany w Polsce, musi mieć swój odpowiedni numer i musi mieć wyszczególnione kompetencje, a więc czynności związane się bezpośrednio z uprawianiem tego zawodu. I pod zawodem wróżbita, radiesteta, i tak dalej, i tak dalej.
Biologicznego
terapeuta, prawda? Tutaj widzę, że ojciec ma tutaj pewne fragmenty,
zacytuję. Tak, ale zanim
ja tylko,
do tego
tylko dokończę
doszli.
Właśnie i dziennikarze ogłosili to i zaczęli się dziwić. I naukowcy również przeczytali ten dokument. No i stąd ta reakcja. I teraz pani minister Fedak stoi przed decyzją, co z tym fantem zrobić, ponieważ sygnatariusze tego listu żądają po pierwsze, tak najważniejsze dwie sprawy. Po pierwsze, żeby zostały usunięte z tej klasyfikacji owe zawody. No i domagają się przeprosin świata nauki, dlatego że to urąga no, podstawowym zasadom racjonalności. Także tutaj no, zobaczymy, co będzie.
Czyli moglibyśmy się pytać, jak pogodzić XXI wiek, wiek internetu, wiek, który rozpoczęliśmy, można powiedzieć, digitalnie, czyli cyfrowo, tak, z zabobonami gdzieś średniowiecza, XIX, XVIII wieku, ale do tego jakoś musiało dojść. Gdzie był ten
no
początek?
Właśnie,
kto się na
początek,
to zgodził?
Początek, ponieważ przynajmniej od 95 roku każdy z ministrów, a więc urzędników państwowych, ministrów pracy i polityki socjalnej musiał jakby żyć z tym przepisem na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w 95 roku rozporządzeniem, to znaczy w 94 dokładnie była ustawa sejmowa. Tutaj ja sobie zacytuję, ponieważ to jest fragment dokumentu. O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawa z 14 grudnia 94 roku. A więc w momencie, w 93 roku doszło do władzy SLD, a więc w 94 to już było za rządów SLD, w tym wypadku ministrem pracy i polityki socjalnej był Leszek Miller. I w rok później od wejścia w życie w tej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zostało wprowadzone rozporządzenie, a rozporządzenie, wiadomo, jest to decyzja ministerialna, zostało podpisane przez Leszka Millera 20 kwietnia 95 roku. właśnie z taką wypracowaną kwalifikacją o nowych zawodach. To wszystko, co tutaj już ojciec ma, to są po pewnych takich zmianach drobnych, ale zasadniczo dokument pochodzi z 95 roku, właśnie z tego rozporządzenia. I dodam, że Państwo na pewno wszyscy pamiętają, że w roku 94 to rzeczywiście żyliśmy w kraju wtedy z olbrzymim bezrobociem. Stopa bezrobocia prawie wynosiła około 17%. Bezrobotnych było niemal 3 miliony. No i właściwie no, na szeregu różnych przyczyn złożyło się właśnie to na tę decyzję. Oficjalnie ministerstwo podało taki powód, że tutaj chodzi o walkę z bezrobociem. I ten przepis wszedł i nie został, to rozporządzenie nie zostało uchylone.
Ale to była nadzieja, że wróżbici wywróżą ludziom pracę, czy też, że,
no, że
mamy
po
tylu,
prostu
tylu pseudouzdolnionych osób, którzy
Państwa,
będą
ja tutaj
mogli w tym
zawodzie
pracować.
Leksykon różnego rodzaju pojawiają się. Jest to, że rynek pracy, w tej chwili olbrzymi rynek pracy. Mówi się o właściwie o miliardzie złotych, który wpływa do Skarbu Państwa z tytułu podatków. I ci, że uzdrowiciele, ojciec mnie pytał w tym momencie, o który wątek, przepraszam?
Chodzi o wątek, no, czy bezrobocie.
A no właśnie,
a propos bezrobocia. Wróżbici wywróżą miejsca pracy, przyjdziemy do nich i powiedzą, udaj się na ulicę numer 5, pod blokiem numer 7, w piwnicy znajdziesz pracę.
Tak, można tak powiedzieć. Trochę
czy też to była szansa, żeby osoby odczytywały
Wiele zakładów było zamykanych. Tutaj jak wiele ludzi szło rzeczywiście na zasiłki dla bezrobotnych. Jak przyjrzymy się tym biogramom, po to sięgnęłam po ten biogram, po tą książkę z biogramami, to są ludzie, którzy pracowali w sferze usług. Kosmetyczka, manikiurzystka, stolarz, szewc i tak dalej, i tak dalej. I to, co ciekawe, ta kategoria zawodowa tutaj w tym dokumencie też jest również w kategorii usług i sprzedawców. Tak została zakwalifikowana. Dlaczego? Na przykład zakłady różnego rodzaju, na przykład meblarskie, czy no wiele, wiele innych zakładów. Ludzie coś nie miało, zamykało swoje podwoje, było zamykanych, ludzie nie mieli gdzie pracować. I okazało się, że po skończeniu czasem zwykłego kursu można było zdobyć dyplom, zdać egzamin. Okazuje się, że rzemieślnicy, bo to też ta kategoria właśnie rzemieślników, tutaj też można, to jest podciągana, na przykład radiesteci czy bioenergoterapeuci, to zrzeszają się w cechach rzemiosł. W Warszawie na Miodowej były specjalne komisje, które przyjmowały egzaminy od ludzi, którzy aspirowali na przykład do kategorii najpierw oczywiście ucznia, później czeladnika, no później mistrza. Była szanowna wielka komisja, która musiała zweryfikować, czy na przykład ktoś, kto leczy energią, ma właściwości, na przykład jest taka forma leczenia na odległość albo na przykład leczenia za pomocą wody specjalnie naenergetyzowanej. Więc trzeba było zbadać, która woda jest naenergetyzowana, która nie jest naenergetyzowana. No i komisja musi stwierdzić, czy ten, który energetyzuje tę wodę, robi to w sposób właściwy. No wiadomo, idem ignotum per ignotum, więc nieznane nieznanym. Moglibyśmy dojść naprawdę do absurdów i tutaj świat nauki, pan profesor Łukasz Turski jeszcze, myślę, wielu paradoksów nie poznał, tego, że w tym dokumencie, który jest na stronach internetowych, no są tylko takie suche informacje. Jeżeli zagłębimy się w to głębiej, ja tutaj już nawet dwie książki o tym napisałam i polecam, to naprawdę kopalnia wiedzy na ten temat.
Zatrzymajmy się nad wróżbitą.
Tak.
Tak. Klasyfikacja zawodów i specjalności, opisy grup i zawodów, to na serwisie urzędów pracy, obok wiertacza w metalu, wytwórcy galanterii. Mamy też i wróżbitę, wizażystkę, windykatora, wozaka, zrywkarza. I otóż tak, wróżbita, najpierw synteza. Świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form wróżenia, takich jak karty, zwłaszcza tarot, kabała, I Ching, zgodnie ze starochińską księgą przemian.
I Ching,
chiromancja, wróżenie z ręki, katopromancja i
kartomancja
i krystalomancja.
Krystalomancja, tak, wróżenie z kryształów.
Katopromancja.
A przepraszam, tak.
Katopromancja.
Może chodzi o kartomancję.
Katopromancja.
I co przy tej kartopromancji?
Katopromancja i krystalomancja, przepowiadanie przyszłości za pomocą zwierciadła lub kryształu inty podobnych. I teraz zadania zawodowe, muszą być one określone.
Tak.
Przepowiadanie przyszłości, czasem ujawnianie przeszłości, zależnie od przyjętej metody poziomu wiedzy wróżbity, związane z konkretnym poradnictwem lub psychoterapią, udzielanie porad dotyczących zaginionych osób lub rzeczy, wyjaśnianie podłoża i uwarunkowań zjawisk określonych jako niezwykłe. Jeszcze dodatkowe zadania zawodowe, wykorzystywanie zdolności jasnowidzenia, jasnosłyszenia, wspieranie wróżenia zjawiskami mediumicznymi, wykorzystywanie telepatii, teleportacji oraz czerpanie z informacji zawartych w polach morfogenetycznych, stosowanie metod właściwych astrologii, numerologii, psychografologii lub innym biotronicznym dziedzinom. Jeszcze moglibyśmy zagłębiać się w syntezę zadania zawodowe oraz dodatkowe zadania zawodowe u bioenergoterapeuty, jak również radiestety, ale myślę, że
darujemy sobie
tak, tę reklamę czegoś, co jak słyszymy wyrosło tutaj z tradycji. Tak.
Więc można też powiedzieć, można tak skwitować to, co ojciec w tej chwili przeczytał, że fragmentem z listu, który na początku przywołał środowiska polskiego nauki, że stwierdzamy, że teksty tych wpisów są całkowicie pozbawione podstaw racjonalnego myślenia, zawierają elementarne błędy naukowe i przyczyniają się do szerzenia zabobonów i pseudonaukowego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Tak, rzeczywiście, tak można to spuentować, bo oczywiście moglibyśmy tutaj sobie niemalże przy każdym stwierdzeniu w jakiś sposób komentować to w sposób taki uszczypliwy, troszeczkę złośliwy, czy komentować.
Ale pani doktor, dlaczego mamy to komentować w sposób uszczypliwy, złośliwy, jeżeli wystarczy do tego podejść w sposób
racjonalny,
racjonalny, naukowy?
Zgadza się.
Począwszy chociażby od Sokratesa, Arystotelesa, Platona, mamy konkretną systematykę w nauce. Zmierzamy do racjonalizacji naszego życia. Przecież nie wrócimy się do czasu wróżenia z pazura albo zaklinania drzewno.
Tak, i jest to naprawdę paradoks, dlatego ci, którzy napisali w tym liście, że stwierdzamy, że publikacja dokumentu klasyfikacja zawodów i specjalności, opisy grup i zawodów na stronie i tak dalej ośmiesza pani urząd, a przez to narusza powagę Rzeczypospolitej. No naprawdę nic dodać, nic ująć. I teraz jest pytanie, być może pani minister Fedak w ogóle nie znała treści tego rozporządzenia w detalach, ponieważ jak już wspomniałam, to rozporządzenie sobie tam było od x lat, ono tylko było tam nieco unacześniane. Ale z drugiej strony wiem, że pani Fedak już była indagowana przez dziennikarzy, jak na to zareaguje, co z tym zrobi. Więc osoba z biura pani rzecznik, rzecznik resortu pracy, pani Bożena Diaba, odpowiedziała w ten sposób dziennikarzom, że nie wykluczymy wróżki z listy zawodów. Jest zawód naukowca, jest i wróżki. A więc proszę bardzo. No więc naprawdę, jeżeli tak miałoby być, jak pani rzecznik mówi, ja w to osobiście nie wierzę, bo rzecznik może wycofać swoje zdanie. Pani minister jeszcze oficjalnie nie słyszałam, żeby wypowiedziała się w tej sprawie. I zobaczymy, czy rzeczywiście podejmie decyzję o wycofaniu tego. Dlatego, że pomijam to, że jest to ośmieszanie urzędu, ale jest to ośmieszanie właściwie całego świata nauki polskiej w tym momencie. Są kategorie ściśle bardzo racjonalne, kanony, wedle których nauka prowadzi swoje badania, różnego rodzaju nauki. No tutaj.
Ale są też kanony, według których każdy specjalista wykonujący swój zawód musi postępować. Jest chociażby nawet pojęcie już z dziedziny moralności etyka, która mówi o zasadach moralnych w danym zawodzie, ale są też normy prawne, a mianowicie kiedy staje się wróżbitą, jak mogę weryfikować, jak ma być zweryfikowana moja praca, jaką ja ponoszę odpowiedzialność, czy w momencie, gdy wróżka czy wróżbita przepowie mi, że za 3 lata ożenię się z piękną blondynką i się nie ożenię, czy mogę pójść do sądu i wezwać do odszkodowania za uszczerbek moralny.
Kolejne pytanie. To jest bardzo poważne pytanie.
Kolejne pytanie, czy na przykład u wróżbity zainstalowany jest tak jak u taksówkarzy kasa fiskalna. Jak rozliczać, czy godzinowo, czy na podstawie sprawy, z którą ktoś przychodzi do wróżbity, czy radiestety lub bioenergoterapeuty. Jeżeli ktoś przychodzi, nie daj Bóg nikomu takiej choroby, ale ona jest i z tym się trzeba zgodzić, na przykład z chorobą nowotworową, czyli za jedną sesję z osobą chorą na nowotwór, powiedzmy stawka taka, z kimś, kto przychodzi z bólem gardła, mniejsza.
No, to jest bardzo poważne pytanie. Tutaj już nawet prasa donosiła o wielu przypadkach, gdzie rzeczywiście takie osoby, które uprawiały tego rodzaju praktyki, tutaj na przykład mam takie pierwsze z brzegu doniesienie prasowe, magnetyczny znachor, 5 lat więzienia grozi Adamowi Rzet, bioenergoterapeucie, który leczył raka przyklejanymi do ciała magnesami. Taka metoda leczenia. A to, co ojciec mówi, rzeczywiście pojawia się pytanie o weryfikację tychże zawodów. A jeszcze inna kwestia, mianowicie na ile to rozporządzenie o nowych zawodach właśnie tych wróżów i różnego rodzaju bioenergoterapeutów jest sprzeczne z ustawą o zawodzie lekarza obowiązującą w Polsce. Ponieważ ustawa o zawodzie lekarza, która ostatnia nowelizacja bodajże była w 2006 roku, taka ustawa zasadnicza weszła w 1997 roku, która bardzo jasno określa, kto może w Polsce leczyć, diagnozować, przede wszystkim diagnozowanie i leczenie, to są zasadnicze czynności lekarza. Jak również musi być to wykształcenie odpowiednie, dalej odpowiednia praktyka lekarska, która jest niezbędna, trzeba widnieć w pewnym rejestrze, w spisie i tak dalej. Etyka lekarska, która obowiązuje lekarza, który ma spełniać jakąś...
Pani doktor, mi wystarczy, że w oczy popatrzy, już wiem, co pani dolega.
Tak, no wiadomo, z tym, że wedle jakich kryteriów oczywiście jest...
No, ale jeżeli słyszymy taką odpowiedź kogoś, kto jako rzecznik pracuje w Ministerstwie Pracy, to możemy powiedzieć, no załamać ręce. Przepraszam, to jest odpowiedź na poziomie...
Ja mam wrażenie... Tak, ojcze, no to nawet tutaj nie wiadomo, jak to komentować. Mam wrażenie, że jednak ja chciałabym głęboko wierzyć, że to jest jednak pewnego rodzaju ignorancja całego urzędu, całego ministerstwa, które jakby nie docenia rangi sprawy, rangi problemu, dlatego że i problem naprawdę jest poważny. To funkcjonuje od 15 lat. Można powiedzieć, ktoś powiedziałby taki bardzo jakoś pozytywnie usposobiony do tych różnych spraw, powiedziałby tak, no dobrze, było wielkie bezrobocie, wpuściliśmy trochę ciemnoty, zabobonu do nas, pozwoliliśmy improwizować w sposób taki bardzo wątpliwy, ale może już dajmy z tym spokój, dlatego że no, bezrobocie spadło, jednak to już nie mamy tego prawie 20% bezrobocia w granicach 10% i niechże ministerstwo w tej chwili zastanowi się i spróbuje coś z tym zrobić. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobi, no to naprawdę będziemy grząznąć w coś bardzo niezdrowego i niedobrego. Pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli pani minister zdecyduje się na taki krok? Decyzja nie będzie łatwa, dlatego że z jednej strony jest lobbying, to już jest w tej chwili ogromne środowisko, mówi się o... Oficjalna liczba mówi od 30 do 70 tysięcy ludzi, którzy pracują na rynku, uzdrawiaczy to nazwijmy umownie, raczej to jest 70-80 tysięcy, ja bym powiedziała. Nieoficjalnie mówi się o ponad 100 tysiącach, bo część jest niezarejestrowana, różne są formy działalności. Jeżeli chodzi o zyski i to, co płynie do Skarbu Państwa, to mówi się o 1 mld zł, więc tutaj... Państwo musiałoby pożegnać się z tą kwotą. To jest pierwsza rzecz, pierwsze pożegnanie. Drugie pożegnanie to chodziłoby o to, że zapadłby się wielki rynek usług, część rynku usług. Dalej zapadła związana z wykonywaniem tych poszczególnych cudzysłowie zawodów. Kolejna sprawa, bardzo by też zachwiany został rynek całego segmentu edukacyjnego, dlatego że zauważmy, prawo w Polsce mówi, że jeżeli dopuszczony jest oficjalnie zawód, to znaczy, że można w kierunku tego zawodu kształcić. A więc są szkoły, poczynając od zawodowych, średnich, nawet powyższe, gdzie można zrobić magistra, na przykład radiestezji, czy bioenergoterapii, itd., itd., psychotronik. Z tym związany jest rynek podręczników edukacyjny. Dalej jest wielki segment prasy ezoterycznej, która zamieszcza reklamy tychże usługodawców, którzy takie usługi oferują. Więc w tej chwili to jest cała infrastruktura. I zniesienie tego jednego małego rozporządzenia, bo to nawet nie jest ustawa w tym momencie, tylko rozporządzenie ministerialne, które można uchylić. I ja tak powiem po cichu na marginesie, już tak nawiasowo, że miałam wielką nadzieję, że pani minister Kluzik-Rostkowska, kiedy była koalicja PiSu, Samoobrony, LPR-u, że troszeczkę przy tym temacie się zatrzyma. Jednak było to płonne, nie stało się tak. Było krótko, poza tym rzeczywiście spraw było mnóstwo, ale miałam cichą nadzieję, że tak się stanie. A więc teraz jest pytanie, czy pani minister Fedak będzie miała odwagę. Premier Donald Tusk mówił o cudach, ale ja mam nadzieję, że nie takie cuda miał na myśli. Więc co się stanie? Więc można powiedzieć, że ktoś powiedziałby, że jednak jakaś skala bezrobocia wzrośnie. Ale z drugiej strony ja odpowiem tak. Gro ludzi, którzy udzielają się w tego rodzaju usługach, prowadzą tego rodzaju usługi magiczne, świat z Harry Pottera rodem, prawda? To są, proszę Państwa, to są osoby, które są w wieku emerytalnym. Większość. Tak to jest, że sporo osób, po pierwsze, idzie do lekarzy, do uzdrawiaczy, bo to już choroby dają sobie znać w późniejszym wieku. I często jest tak, że kiedy te osoby szły do różnego rodzaju alternatywnych lekarzy, czy korzystali z alternatywnej medycyny, to później zaczynali sięgać do jakichś broszur, do jakichś książeczek, zaczęli czytać, zgłębiać. I później nagle okazywało się, że był jakiś kurs, że można było skończyć czy jeden kurs, drugi kurs. I nagle sami nawet nie spostrzegli się, kiedy z pacjentów zmieniali się w lekarzy. Więc tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że już o tym mówimy, tak bardzo dbamy o ten rynek pracy. Nie ma niebezpieczeństwa, że ta skala bezrobocia bardzo wzrośnie, bo to są osoby, które mają zapewnione utrzymanie właśnie chociażby z tytułu otrzymywania emerytur. Natomiast jeszcze jest inna sprawa, że jeżeli pani minister się nie zdecyduje jednak na zniesienie tego rozporządzenia, to być może trzeba będzie, co zostanie nam? Zostanie nam jakaś wołanie o pomoc do jakiejś instytucji, która reprezentuje sferę racjonalną w naszym kraju. Artykuł 80 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej powiada, że każdy ma prawo do wystąpienia na zasadach określonych w ustawie do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. I tutaj może właśnie będzie warto odwołać się i zapytać, czy to rozporządzenie nie narusza praw naszych, praw obywateli, utrzymując zapisy promujące irracjonalizm, zabobony i podważając w ten sposób sens dotychczasowego kanonu uprawiania współczesnej nauki i naukowych badań. Myślę, że jeszcze w Konstytucji można by być może znaleźć jeszcze inne zapisy, które również Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby pod tym kątem sprawdzić.
Pani doktor, przypomnę Państwu, że naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Hanna Karp, religiolog, również medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w naszej uczelni. Rozmawiamy dzisiaj o zawodzie wróżbity. Zastanawiamy się, jak do tego doszło, kto usankcjonował takie prawo, dlaczego jest taki, też możemy powiedzieć, popyt na wszelkiego rodzaju uzdrowicieli. Być może ktoś powie tak, brak zaufania do lekarzy, słaby poziom służby medycznej w Polsce, duże kolejki, odwieczny kryzys służby zdrowia. Ale też można by usłyszeć takie sformułowanie. No jeżeli jest na to popyt, to dlaczego tego nie zalegalizować? I za niedługo podejrzewam, że ministerstwo, ktokolwiek by nie pełnił tego stanowiska, usłyszy no takoweż zarzuty. Jest nieład w państwie. Podobnie mieliśmy i słyszymy wciąż, jeżeli chodzi o in vitro, że no ten nieład, który jest, trzeba uporządkować. To znaczy się, trzeba go prawnie zalegalizować, a nie prawnie zdelegalizować.
Czyli pewnego rodzaju zło, czy nieprawość, czy nieprawidłowość, która się rozgrywa, jeżeli ona toczy się, jest na to na nią zapotrzebowanie, to należy ją zalegalizować. No to powiedzmy, zalegalizujmy narkotyki, zalegalizujmy całą sferę związaną ze sferą chociażby przestępczości. No bo w końcu, jeżeli dopóki są banki, dopóki są osoby, które no, są głodne pieniędzy w bankach, no to może to też zalegalizujmy, no, że każdy będzie przychodził do banku i powie, jaka kwota mu jest potrzebna i otrzyma taką kwotę. No.
A to mi się podoba.
Prawda? To może byłoby, zwłaszcza, że niektórzy już na ten pomysł dawno wpadli, zwłaszcza ci, którzy tam kierują finansjerą, bo to praktycznie te afery, które się w tej chwili rozgrywają, to mają prawie, że taki charakter w tej chwili. Ale a propos właśnie bankowości, to tylko dodam tak już na marginesie, że również i tutaj jest taka astrologia finansowa specjalna. Właśnie nawet niektórzy powołują się na właściciela J.P. Morgan, który pod koniec XIX wieku założył bank w Stanach, że właśnie dzięki pewnego rodzaju no, posłuszeństwu, jakimś odpowiedziom wróżek i wróżbitów, no, tam podjął pewne korzystne decyzje w sferze finansowej. No to jeszcze jest oddzielna sprawa, bo wiadomo, w ogóle w finansach to może częściej lepiej kostką czasami wrzucać, niż podejmować racjonalne decyzje, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, ale to tak na marginesie. Natomiast to, co ojciec wspomniał, właśnie dlatego tak zwracam uwagę na skalę rozumienia problemu, właśnie zwracając się, no cóż my możemy apelować w tym momencie do osób, które mogą decydować o tych sprawach, wpływać na ich bieg. Zrozumienie tematu, przede wszystkim zrozumienie dobra obywateli i dobra państwa, to trzeba mieć na uwadze. Dlatego, że jesteśmy w jakiejś na takiej równi pewnej pochyłej. Właściwie gdzie nie spojrzymy, to piętrzą się kłopoty, trudności. Teraz sprawy medialne, wszyscy czekamy na ustawę medialną chociażby. Też środowiska związane z mediami publicznymi, dziennikarze. No, atmosfera, jaka panuje w części mediów publicznych, jest bardzo nieprzyjemna, trudna. Spojrzymy na przemysł, spojrzymy na gospodarkę, na przemysł stoczniowy. No, ojciec tutaj miał ekspertów, miał...
To prawda? Po prostu możemy wszystkie tak. Gałęzie gospodarki wymieniać. Również wszystkie elementy stabilności, suwerenności państwa.
Zaczynamy pogrążać się w jakimś chaosie.
Mówiąc o poczcie, mówiąc o rolnictwie, tak. Mówiąc o obronności kraju. Więc,
dokładnie. Ale... I teraz jest pytanie, czy jeszcze do tego wszystkiego no, pozwolimy na to, żeby taka ustawa, takie rozporządzenie no, funkcjonowało, bo to naprawdę, ja wierzę tutaj też w świat nauki, we wszystkich, którzy tam bodajże było sygnatariuszy, pod tym apelem podpisało się już ponad 1000 osób. Wszystko to są ludzie z tytułami profesorskimi, ludzie, którzy zajmują się badacze, nauką eksperymentalną, doświadczalną i tak dalej. Więc to są osoby, które naprawdę wiedzą, o co w tym liście proszą i dlaczego te sprawy też ich tak bardzo oburzają. Podkreślam, że cieszę się, że tutaj jest taka integracja. Tutaj w tym momencie widzimy, że środowiska są zjednoczone, nikt nie patrzy na szyldy, nawet polityczne, niepolityczne, światopoglądowe, takie inne, tylko że wszyscy gremialnie, jak jeden mąż, wołają do pani minister Fedak, ażeby zastanowiła się nad tym rozporządzeniem. Bo dokąd pójdziemy?
Na to rozporządzenie możemy też popatrzeć jako w nawiązaniu, przepraszam zapewne za zagmatwanie, ponieważ myśli jest bardzo, bardzo dużo. Wiem, gdy rozpoczynały się odwierty i inicjatywa toruńskiej geotermii, już tak nazywanej, nadsyłano wielu wróżbitów, radiestetów, różdżkarzy, którzy mieli zweryfikować i powiedzieć nam, przekonać, zwłaszcza tutaj ojca, dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka, nie ma. A to wystarczyło po prostu dokonać odwiertu i przekonać się, że jest. Czyli to, co jest poza nauką, jest jakimś tam, nie wiadomo, z księżyca wziętą intuicją, pseudointuicją nawet, wystarczy po prostu poprzez doświadczenie zweryfikować i okazuje się, że nie ma najmniejszych podstaw. Ale kolejna rzecz. Jakie to ma konsekwencje, jeżeli takie rozporządzenia sankcjonują prawnie istnienie wróżbity, bioenergoterapeuty, kogoś, kto za sobą, czy tego chcemy, czy też nie, niesie pewien wyraz i znamie tajemniczości, czegoś, co ma powiązanie z siłą i obecnością elementu nadprzyrodzonego w życiu człowieka, czyli sięgamy do religijności. I teraz konfrontacja wiary, religii katolickiej z no, takim światem no, wyssanym z palca.
Światem absurdu, sfery irracjonalnej, prawda? Czegoś, co jest niezmierzalne i niezbadalne. Oczywiście, możemy powiedzieć tak, w naszym życiu również sama nauka zakłada pewną sferę, która jest niezbadana, która jest nierozpoznana. Oczywiście, każdy naukowiec to przyjmuje, że i wszyscy doskonale wiemy, że jeszcze do rozpoznania świata, do rozpoznania człowieka, to nam bardzo daleko jest. Człowiek jest wciąż istotą nieznaną, niezgłębioną, jak również na przykład umysł ludzki czy psychika ludzka. Wiadomo, jak sfera świadomości naszej olbrzymi wpływ ma nasz stan zdrowotny. Sami lekarze zresztą to podkreślają, że jak ważna jest wola życia w pacjencie. Jeżeli chce ktoś za wszelką cenę żyć, okazuje się, że organizm ma wspaniałe siły, jakieś autoimmunologiczne, które autoobronne. Wszystko to jest oczywiście do przyjęcia. Nie odrzucamy tego, tylko chodzi o to, żeby wyjść z tego chaosu, bałaganu przede wszystkim pojęciowego. To jest jedna sprawa i pomieszania właśnie nauki ze sferą duchowości i religii, bo tutaj jest jak gdzieś ta grząska sfera. Oczywiście ktoś powie, no przecież w Ewangelii widzimy, że przecież Pan Jezus leczył, Pan Jezus uzdrawiał. I teraz ktoś powie, tak, no przecież każdy z nas, jeżeli to przyniesiemy na tą płaszczyznę duchową, modlitwa, uzdrowienie, to okazuje się, że jest połączona często z uzdrowieniem fizycznym i tak dalej. Więc widzimy, jak to wszystko jest, ale dobrze, pod jednym warunkiem, że kiedy tak mówimy, jesteśmy na obszarze duchowości, to w porządku. I zostajmy na tym polu duchowości i na nim poruszajmy się. Tutaj niejednokrotnie w studio był ojciec Aleksander Posadzki, który świetnie te sprawy tłumaczył. Myślę, że naprawdę każdy, kto słuchał jego tutaj wystąpień i audycji, mógł doskonale pojąć, o co chodzi. Natomiast jeżeli my weźmiemy, okazuje się, że można wręcz uzdrawiać nie energią, można uzdrawiać myślą, na odległość przez telefon można uzdrawiać. Ja tutaj nawet mam leksykon właśnie, o którym wspominałam i tutaj jest wiele takich różnych osób, które polecają się na przykład leczenie na odległość, leczenie, i ktoś tutaj znalazłam, miłością, zaraz, leczenie na odległość, jasnowidzenie, uzdrawianie, egzorcyzmy, to tutaj jeden pan z Poznania. Następna sprawa, leczenie na odległość, lekarz, który leczy, dyplomowany lekarz, który leczy i uzdrawia. I co tutaj jeszcze mamy? Uzdrawianie, aromaterapia, czakroterapia, zaraz o tym też będzie można powiedzieć. No i leczenie na odległość, leczenie przez miłość. Leczenie na odległość, a więc chodzi tutaj o leczenie mentalne. Że ktoś gdzieś na drugim, nie wiem, krańcu ziemi mentalnie łączy się z tym, który uzdrawia. I ten, który uzdrawia, wysyła leczniczą energię na odległość. I teraz on prowadzi działalność gospodarczą, taki uzdrawiacz. Teraz kto to zweryfikuje? W jaki sposób wpłynęła energia? Jaki to był rodzaj energii? I w jaki sposób energia ta oddziałała na ustrój tego leczonego? I teraz okazuje się, że to wszystko można robić, to można zarejestrować, można odprowadzać podatki. Nawet ZUS wystawiają odpowiednie zaświadczenia. Można mieć odpis od podatku wręcz tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę...
Czyli z wróżbiarstwa można przejść na bezrobocie.
Więc...
I otrzymać zasiłek. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszych rozmów. Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Hanna Karp, religiolog, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 056 657 0011. To telefon dla słuchaczy widzów Polski Północnej, 657 0012 dla widzów i słuchaczy Polski Południowej oraz telefony dla słuchaczy widzów spoza granic naszej ojczyzny 0048 56 657 0013 i 657 0014. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny z argumentów przeciwko tym, którzy wybierają pilne, systematyczne uczenie się, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, liceum, potem studia, potem dokształcanie się, już to podyplomowe, ponieważ do niedawna mogliśmy usłyszeć, a po co się uczyć, jak wystarczy troszeczkę pokombinować, znać się na pieniądzu i ten pieniądz po prostu zdobyć, pozyskać, a teraz po co się uczyć, po co studiować, wystarczy zostać po jednym, drugim kursie leczącym na odległość miłością.
No może nawet są specjalnego rodzaju ćwiczenia magiczne, które mają przyciągać pieniądz, które mają zapewniać powodzenie, pomyślność i tak dalej. Magia tak zwana pomyślna tutaj jest stosowana. No to jest...
A może liście klonu przerobimy na dolary?
Tutaj jedna z książek Quo Vadis Nova Era, New Age w Polsce, tutaj właśnie jest szereg informacji na ten temat, bardzo w detalach, tu nie sposób mówić o wszystkim. W tej książce są firmy, usługi, nazwiska osób, postacie, które w jakiś sposób lobbowały też za tym, aby te praktyki stały się zawodem. Kolejna książka, inna, Cuda na sprzedaż, oblicza polskiej transformacji, również jest pogłębiona, poszerzona informacja na temat, o którym tutaj w tej chwili mówimy. Tutaj można znaleźć opis również, jak to przedstawia się, jeżeli chodzi o sferę edukacyjną, następnie o usługi tak zwanej medycyny alternatywnej, następna sprawa, już wspominałam, edukacja, no i oczywiście media, bo media tutaj bardzo w sposób niesłychanie pomocny służą tutaj.
Pani doktor, nie tylko pomocnie służą, ale wręcz możemy spotkać wiele programów telewizyjnych, gdzie występuje osoba wróżąca, osoba przepowiadająca. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Radio Maria Telewizja, trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Rajgrodu.
Prosimy Pani Teresę.
Ja takie kilka nasunęło mi się refleksji. Wysłuchałam właśnie słucham tej audycji. I takie moje osobiste spostrzeżenie i doświadczenie z tymi cudami na sprzedaż. To zalegalizowano w latach 90. te zawody z pogranicza magii i cudów i wtedy był wielki zachwyt i tymi efektami, osiągnięciami tej pseudoterapii. Szeroko to było rozreklamowane. I jeszcze wtedy nie było takich książek jak dzisiaj. Na przykład pani doktor Hanna Karp, Cuda na sprzedaż, akurat jestem w trakcie tej czytania, czy tej książki, czy pozycję ojca Posadzkiego. I wtedy my, zwykli ludzie, nie wiedzieliśmy, że to jest manipulacja, że to... A dlaczego ja osobiście też korzystałam z takich cudotwórców, byłam u takich, objeździłam wielu. A dlaczego? Miałam córkę leczoną z tytułu choroby nowotworowej. Uzgadniałam to z lekarzem leczącym. Nie tak, nie na własną rękę. Lekarz mi powiedział wszystko dobre, co pomoże. Miałam do niego żalu, no bo cóż miał powiedzieć w obliczu takiej choroby. Ale teraz z perspektywy to na to inaczej patrzę, bo pan, zresztą wtedy na to otworzyły mi się oczy, bo jak byłam kilkakrotnie u pana Nowaka, gdzie był ten proceder energetyzowania wody, za pierwszym razem kupowałam wodę wewnątrz, tam gdzie przyjmował doktor, za drugim razem, ale to takie podróże, takie metody leczenia drenowały kieszeń, to za następnym razem nabyłam taką samą wodę w kiosku i podeszłam ją do energetyzowania, okazało się, że nie można. Trzeba było nabyć pięciokrotnie droższą, a ta w kiosku była tańsza. Wtedy mi się otworzyły oczy. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, już tak po tylu latach działalności tych pseudo cudotwórców, no to już teraz się ma pogląd na te sprawy zupełnie inny. A na początku to rzeczywiście byliśmy wprowadzeni w błąd. Uwierzyliśmy w tej propagandzie, że to rzeczywiście leczy. A człowiek chory to chwyta się tego jak tonący brzytwy. To tyle.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon. No ale ten czas, my jesteśmy bardziej uświadomieni z jednej strony, coraz bardziej dostrzegamy niebezpieczeństwo, manipulacje, ale z drugiej strony ten świat uzdrawiaczy, wróżbitów finansowo, lobbystycznie bardzo się umocnił.
Bardzo się umocnił, zgadzam się z ojcem, jest w tej chwili bardzo mocny, ale jeszcze nawiążę przez chwileczkę do telefonu pani, ostatni fragment pani wypowiedzi, myślę, że bardzo trafny. To znaczy człowiek chory w sytuacji beznadziejnej, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, naprawdę chwyta się każdej możliwości i nie mamy mu tego za złe zupełnie. Natomiast możemy mieć za złe zachowanie tych, którzy na takiej sytuacji żerują, wykorzystują taką sytuację. To jest postawa wielce naganna. To jest gorzej niż, no, niż ci, którzy przyjmują, prowadzą lombardy.
No ale tak, gdyby tych wróżbitów, tych bioenergoterapeutów, tej formy leczenia nie była, ta forma leczenia nie była promowana, to nikt by tam nie poszedł i nie tracił kolejnych sił, można powiedzieć, pieniędzy i nie byłaby jego nadzieja na wyleczenie po raz kolejny nadszarpnięta i nie poczułby się po raz kolejny, być może po raz kolejny człowiekiem wykorzystanym.
Zgadza się. I tutaj jest autorytet prasy, mediów za tym stoi, który umacnia tych, którzy mają być odbiorcami, że warto spróbować, że być może nie wiadomo jaki skutek, ale warto spróbować.
Jeżeli media
warto
promują pójść. To, za co się im zapłaci, to mamy krąg zamknięty.
Więc o to chodzi. A tutaj pani jeszcze w telefonie wspomniała o tak zwanym, ja to nazywam zjawiskiem telemagii, czyli leczenie na odległość, leczenie wodą. Wcześniej, jeszcze przed 20 laty, w polskiej telewizji można było zobaczyć Anatolija Kaszpirowskiego, który leczył przez słowo odpowiednie. Przecież jak to były początki. U nas jeszcze w latach 70. był Cliff Harris, który też bardzo duże miał efekty, jeżeli chodzi o ludność liczebnie. Przyciągał tysiące i setki tysięcy ludzi. Natomiast Kaszpirowski, u nas takim odpowiednikiem Kaszpirowskiego właśnie był tutaj wspomniany przez panią Nowak, który może nie leczył siłą sugestii, słowem, ale właśnie tą wodą. Zresztą...
Ale on był z dalekiego kraju, pełnego tajemnic.
Mówimy o Kaszpirowskim, tak?
Tak, o Kaszpirowskim.
Tak, tym bardziej, że telewizja NTW w tej chwili, należąca prywatna telewizja rosyjska, będąca własnością Gazpromu, w tej chwili no, przyjmuje Kaszpirowskiego i dała propozycję, aby znów występował i ze swoimi seansami. Przez ostatnie 15 lat Kaszpirowski był w Stanach Zjednoczonych, leczył z otyłości hipnozą i w tej chwili być może Rosja znów jest w potrzebie. Jak wiemy, kiedy w Polsce...
Być może ogrzeje ludzi.
Być może w Polsce, tak kiedy działał Kaszpirowski, to był porządny kryzys, więc jeżeli znów nam grozi Kaszpirowski, to znaczy, że jesteśmy w przededniu naprawdę wielkiego kryzysu.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Kędzierzyna.
Prosimy.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję. Świetna audycja. I książkę pani doktor również czytałam. Cuda na sprzedaż. Wszystkim polecam. I znam bardzo dużo osób, które korzystają w dużych miastach. Osób, które są wykształcone, no, rozgarnięte na pewno, uważają się za no, mądre, które korzystają z usług, tam wróżek, tarota, takich różnych. I mam tylko taką jedną refleksję właśnie. Jeżeli te wróżki wiedzą, co będzie, weryfikują ją im różne komisje tą wiedzę i one potrafią przewidzieć przyszłość, to po co one się tak trudzą codziennie i mozolnie przyjmują ludzi? Przecież wystarczyłoby, gdyby postawiły tylko na jakieś liczby w topka i same by się wzbogaciły. No bo jeżeli wiedzą, są też numerolodzy różni, no ale właśnie to zawsze sobie tak myślę, że jeżeli ktoś wierzy w to, co mówi wróżka, że tam z wysokim blondynem czy brunetem wieczorową porą się ożenisz i będzie miał miliony, to niech one same postawią po prostu na liczby w totka. Tyle jest kumulacji. Myślę, że odniosłyby sukces. No jakoś nie słyszę o tym. To tyle może.
Pani Małgorzato, być może są bardzo uczciwe i nie są w stanie wykorzystywać swoich możliwości, aby wygrać. One tak jak czy oni, jak zwyczajni obywatele, skreślają albo poddają się woli automatu, który za nich sam wybierze. Pani doktor, no troszeczkę wprowadza się nam taki ton żartu, tak, rzeczy kekpiny, mm-hmm, ale wiemy, że konsekwencje tych działań dla przyszłości naszej ojczyzny, dla rodziny, dla człowieka, nie zawsze są takie pełne uśmiechu.
Więc tutaj oczywiście łatwo nam przejść płynnie od bardzo takiego poważnego zastanawiania się, bo zastanawiamy się w gruncie rzeczy nad rzeczami absurdalnymi, więc z drugiej strony tutaj pani telefon i taka no, skądinąd bardzo roztropna uwaga na ten, związana z tym totolotkiem. Oczywiście, no, ma pani rację. Jednak jakoś, kiedy jest kumulacja, to mało jest tych szóstek, prawda? Więc tutaj wiemy, że coś tu jest chyba nie tak. I tak jak ojciec powiedział, to są sprawy bardzo poważne w gruncie rzeczy i coś z tym wszystkim trzeba zrobić. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o nadużycia w tej dziedzinie, to jest tak, że mają one czasami charakter bardzo smutny i niebezpieczny. Zresztą dzieje się tak nie tylko w Polsce, zauważmy. Ten problem istnieje w całej Europie i w całym świecie zachodu. Tutaj mam takie doniesienie prasowe, akurat pochodzące ze Sztokholmu, że wróżka ze Sztokholmu ukradła oszczędności pani 70-letniej, która straciła 500 000. Cóż się okazało? Że pani dzwoniła do wróżki, znalazła telefon wróżki, pytała się w różnych sprawach sercowych. Kobieta nieświadoma zamiarów oszustki, zdradziła jej swoje wszystkie tajemnice i tak dalej. Natomiast ta powiedziała jej, że będzie miała wypadek samochodowy i wypadku nie będzie miała, jeśli przepisze na nią prawo do swojego konta bankowego. I osoby starsze, niezorientowane, robią to. Tak się dzieje. I tak się stało w tym wypadku. I pani ze Szwecji mówi tak, wyprała mi mózg, przysłała jakieś papiery i kazała mi je podpisać. Bałam się jej, więc wszystko podpisałam i wysłałam pocztą. Szybko przejęte pieniądze wróżka wydała, między innymi na Mercedesa i na 2 BMW. Przychodzą też teraz do tej pani ciągle niezapłacone mandaty. Więc nie wiemy, co mamy robić i policja oczywiście ściga, szuka tej osoby. W Polsce jest wiele tego rodzaju nadużyć. Niedawno było głośno o sprawie, w której policja zgłosiła, że zaginęło dziecko. Zgłosiła się wróżka do policji ze Śląska, z Dolnego Śląska i powiedziała, żeby tego dziecka nie szukać, ponieważ dziewczynka, chodziło o dziewczynkę, została zgwałcona i zamordowana. Policja niemalże w tym samym czasie otrzymała informację, że jednak dziewczynka żyje. Ma się w pełnym zdrowiu i jest w dobrej kondycji. A więc tutaj kolejna sprawa. Wróżka szybko, ponieważ to było przesłane wiadomością mailową, wróżka korzystała z maila, policja bardzo szybko ustaliła adres i dane tej osoby. I okazało się, że to była wróżka, osoba, która para się wróżbieniem i tłumaczyła w ten sposób swoje zachowanie, że chciała policji pomóc. I oczywiście policja postawiono jej oskarżenie jako wprowadzanie policji w błąd i grozi jej grzywna, grozi jej kara. Też były głośne bardzo historie, kiedy policja korzystała z pomocy różnego rodzaju wróżbitów Jest taki słynny Wróżbita, który znany, szeroko opisywany w prasie kolorowej, już nie będę wymieniać jego nazwiska, ale on sam, wiem, że sam podchodził bardzo krytycznie do tego, do tej klasyfikacji zawodów o wróżbitach i tak dalej. Sam właściwie pił z tego i wyśmiewał te przepisy. On natomiast pomagał niejednokrotnie policji, poszukiwał zaginionych, zresztą prowadzi taką działalność dosyć szeroką, gdzie zgłaszają się do niego ludzie i okazało się, że no, te trafienia też są różne. Różne już nie będę dokładnie analizować jego działalności. Powiem tylko, że policja, jeszcze Komenda Główna Policji pod koniec, w latach 90. wykonała taki raport, który był zestawieniem tego, jak policja korzysta z pomocy różnego rodzaju usług wróżbitów, którzy pomagają policji. Okazało się, że no, trafień i trafnych przepowiedzi nigdy nie było dosłownie kilka procent na całość różnego rodzaju spraw. Na przykład były takie wskazówki niektórych jasnowidzów, że no, związane naprawdę z podejmowaniem olbrzymich środków, wydatków policji, a okazywało się, że te wskazania były zupełnie chybione. I gdyby policja posłuchała tych jasnowidzów, to okazałoby się, że straty policji byłyby olbrzymie. Ale okazuje się, że na przykład różnego rodzaju jasnowidzowie i ci, którzy parają się pomocą policji, no, piszą artykuły takie quasi-naukowe w różnego rodzaju periodykach policyjnych. Policja to czyta, wydaje, drukuje. Ja sama...
I po raz kolejny dochodzimy do lobobowania.
Tak, do wchodzenia w coraz nowe obszary tutaj. Jeżeli mówimy już, ojciec wypowiedział to słowo lobbing, to powiedzmy, że sprawa jest o tyle no, ciekawa, że środowiska, które lobbują, to głównie są związane ze środowiskami lewicy i postkomunistycznymi. Tutaj były głośne historie, kiedy jeden z posłów, osób, która ubiegała się o mandat poselski, właśnie mówiła o sobie, że reprezentuje środowisko polskich uzdrawiaczy i żeby właśnie na nie głosowała. I tutaj w jednym z pism należących do takiej jednej ze szkół, które kształcą uzdrawiaczy i psychotroników, mamy na przykład zdjęcie Leszka Millera z osobą, która tutaj jest szefem tego pisma i jest to spotkanie.
No przypomnijmy, że to właśnie w
95 roku premier Miller, późniejszy premier, a wcześniejszy minister pracy i polityki socjalnej podpisał to rozporządzenie o zawodach właśnie radiestety, wróżbita, astrologa i tak dalej.
Pani doktor, mamy kolejny telefon.
Bardzo proszę.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziwić Pan.
Teraz i zawsze.
Tu Elżbieta z Kopenhagi. Ja mam takie pytanie. Czy osoba, która posługuje się wahadełkiem, czy to jest biała magia, w ogóle czy to jest zgodne z religią? I drugie mam takie pytanie, czy osoby, które przebywają z tą osobą, czy ona ma jakiś wpływ ujemny na te osoby, które spotykają się z nią od czasu do czasu?
Dziękujemy bardzo za telefon.
Ja przychodzę na odbiór.
Prosimy.
Więc osoba, która korzysta z wahadełka i posługuje się wahadełkiem, ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że bierze sama odpowiedzialność za własne zachowanie. Zależy, co to wahadło, czemu ma służyć i jakiego rodzaju odpowiedzi ma dawać. No to jest zasadnicze pytanie i musi pani sobie odpowiedzieć, czy jeżeli pani korzysta z tego wahadełka sama, osobiście, no to zastanowić się, na co to wahadełko pani odpowiada, na jakie pytania i czy pani zdaniem to jest racjonalne, żeby tak się działo. Ja nie wchodzę tutaj w sferę teologiczną. Może zostawmy dzisiaj tą sferę. Skupmy się na sferze czysto racjonalnej po prostu. Spójrzmy na problem od strony tak zwanego zdrowego rozsądku. No, każdy chyba, kto troszeczkę korzysta z rozumu i ze sfery racjonalnej, no odpowie komuś, kto w ten sposób korzysta z wahadła, powie, że robi błąd, że to jest niewłaściwe. No, jest to nielogiczne zupełnie, że można czasami sprawy własnego życia, śmierci, zdrowia powierzać wahadłu. No, także to jest jedna kwestia. I drugie pani pytanie, czy ktoś, kto przebywa w obecności, jest narażony na jakieś złe oddziaływanie.
Tak.
No więc jest to też troszeczkę pytanie postawione może niewłaściwie, prawda? Bo zależy, jak się ta osoba zachowuje. Jeżeli ta osoba uzdrawia, leczy, para się magią, czerpie z różnego rodzaju no, zachowań magicznych i tak dalej, no, to możemy powiedzieć, że owszem, tutaj doktor Posadzki, ojciec Posadzki na pewno dałby pani odpowiedzi, które być może zmroziły pani krew w żyłach. No ja tutaj nie będę w ten temat wchodzić, na pewno mogę powiedzieć w ten sposób, że proszę patrzeć na sprawę racjonalnie. Jeżeli ta osoba zachowuje się w sposób niewłaściwy, no to od razu pani wyczuje. Od razu bardzo łatwo możemy poznać, czy ktoś w obecności, kogo przebywamy, wpływa na nas dobrze czy źle, jak się z nim czujemy i tak dalej. Ja bym proponowała zostać przy sferze racjonalnej. Natomiast jeżeli pani rzeczywiście ma jakieś podstawy poważne ku temu, żeby się zaniepokoić, no to tutaj już jest i pomoc egzorcystów, pomoc specjalnie osób duchownych, są różnego rodzaju wspólnoty, które pomagają, bo ja wierzę w to, że można mieć poważne problemy, jeżeli ktoś bardzo głęboko wszedł w sferę ezoteryki
doktor,
i magii.
Tutaj bym powiedział, że tutaj tak? Racjonalnie trzeba też popatrzeć, nie tylko, że wierzyć, racjonalnie trzeba popatrzeć, że ktoś, kto się wchodzi w świat magii, wchodzi w świat różnego rodzaju spirytyzmu, okultyzmu, to racjonalnie trzeba powiedzieć, że nie tylko, że wierzyć, on idzie drogą, która wcześniej czy później doprowadzi go do zniewolenia, doprowadzi go do czegoś, co nie jest szczęściem czy dobrem dla niego samego. Oczywiście to nie jest obowiązkowo obligatoryjne, tak przewidujemy. I tutaj nie wiem, czy na zasadzie wiary, tylko też kolejnego racjonalnego bardzo myślenia, opartego też na doświadczeniu.
Jest to kwestia oczywiście wyborów naszego tak. Możemy iść drogą światła i drogą ciemności, drogą Boga i drogą, na której nie ma Boga. I teraz zależy, no, w którym miejscu osoba, która zajmuje się różnego rodzaju dziwnymi sprawami, znajduje się. Często jest tak, że osoby, które wkraczają w sferę ezoteryki, są bardzo głęboko poszukujące, bardzo wrażliwe, duchowe. I to jest też tak, że osoby, do których one trafiają, które ich później kierują dalej w sferę jakiejś pogłębionej ezoteryki, żerują też na tym, tak jak na chorobie. Mówi się, jest takie polskie przysłowie, można by powiedzieć bardzo trywialne, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Naprawdę jest dużo prawdy w tym powiedzeniu. Właśnie często ciekawość kieruje. Właśnie często młodzież spotyka się gdzieś tam, ma chwilę wolnego czasu, a zacznijmy bawić się, wywołać jakieś duchy, poszukiwanie sensacji, poszukiwanie jakichś ciekawostek, różnego rodzaju wrażeń. I to są takie małe kroczki. Podobnie jest z ezoteryką. Później okazuje się, że ezoteryka ma różnego rodzaju ćwiczenia, różnego rodzaju są arsenał cały tych środków jest. Magia, różnego rodzaju kursy weekendowe. To jest cały rynek.
Bardzo często tak, niewinnie, tak. Ale wprowadzają człowieka na drogę coraz to większego zniewolenia, uzależnienia. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Halo? Jak to?
Jesteśmy, prosimy się przedstawić i witamy na antenie Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Jadwiga z Warszawy. Chciałam właśnie donieść, że zawód wróżbity ustanowił obecny minister pracy Michał Boni za czasów premiera Millera. I on to ustanowił i aż dziw bierze, że w dalszym ciągu jest tolerowany. I jak to wytłumaczyć? Jego w ogóle to ustanowienie. Dziękuję.
Dziękujemy pani Jadwigo, próbujemy na to pytanie tak. odpowiedzieć od samego początku naszej audycji.
Pani zwróciła uwagę, właśnie okazuje się, że w kręgu tych spraw ciągle też krążą te same nazwiska, podobne nazwiska. W czasie, kiedy premier Miller, pan Miller był premierem, też był pan Boni gdzieś tam w kręgu i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek dla porządku przypominam, że pierwsze rozporządzenie wprowadzające te zawody było 20 kwietnia 1995 roku, jako pierwszy raz weszło. A w tej chwili, no oczywiście tutaj obecnie pani Fedak i obecny rząd, który sprawuje władzę, no musi się wobec tego rozporządzenia jakoś zachować. Co z tym zrobi?
Pani doktor, drodzy państwo, bardzo wiele mówimy o książce Cuda na sprzedaż pani doktor Hanny Karp, oblicza polskiej transformacji. Tutaj na okładce czytamy bardzo ciekawe spostrzeżenie. Pod osłoną komercyjnej zabawy w czary, magię i cuda w sposób niezauważalny każdego dnia otacza naszą codzienność coraz szczelniej świat, odrzucający ponad tysiącletnią tradycję i kulturę Europy. Świat, który nie prowadzi otwartego dyskursu ze swoim przeciwnikiem, na żadnym etapie jawnie go nie podważa, ani otwarcie z nim nie polemizuje, ale jednocześnie z uporem buduje własne sfery balansujące na granicy jawy i snu, materii i antymaterii, rozumu i absurdu. Odrzucenie, bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponad tysiącletnią tradycję i kulturę Europy. Przepraszam, Kościół podobno był i jest do tej pory za czarownicę potępiany. Czyli teraz podejrzewam, że powinniśmy jakieś nagrody otrzymać.
No tak, to wynika z tego, że okazuje się, że Kościół stoi po stronie racjonalności, rozumu, racji, jak najbardziej.
I tutaj jeszcze, że ta pozycja jest wydana przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Oczywiście dostępna tak w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, ale też i
można dostać w księgarniach różnego rodzaju.
Między innymi Nasza Przyszłość.
Na przykład, tak. I tutaj jeszcze to, co ojciec przywołał, że właśnie nie wchodzi w dyskurs, nie wchodzi w spór. Rzeczywiście można już mówić o takim o światopoglądzie ezoterycznym, który sprzyja tego rodzaju zachowaniom, wróżbom, bioenergoterapii i tak dalej. I należy tutaj jasno stwierdzić, że środowisko to, mówiąc delikatnie, jeżeli po prostu jest, nie chcę powiedzieć wrogie wobec Kościoła, bo może nie posuwajmy się tak daleko, ale na pewno neutralne, i tak w sposób skrywa z trudem swoją niechęć. Lecz jednak to widać dlaczego. Dlatego, że właśnie to, co ojciec zauważył, że Kościół bardzo ostrożnie, zawsze, jeżeli nawet mamy do czynienia z różnego rodzaju objawieniami, jak bardzo długo bada sprawy, ile czasem trwają.
Tylko czeka na weryfikację tajemnic fatimskich. Tego, co Matka Najświętsza objawiła Bernadecie Subiru
na przykład,
w Lourdes.
Prawda?
Ile czasem wieków.
Sprawa Ojca Pio przecież.
Pio, to jest wszystko weryfikowane, badane. A ja z jednej strony nie dziwię się, że Kościół przez ezoterytków nie jest tak mocno atakowany, ponieważ bardzo często na bezczelnego osoby parające się tym mają gdzieś jakiś obrazek świętego, gdzieś coś, co przypomina na przykład różaniec, jakieś inne przedmioty związane z kultem religijnym i tutaj wprost symboliką katolicką, albo quasi, albo podobną, przypominającą, więc w tym momencie tak w cieniu religijności, w cieniu odwoływania się do rzeczywistości nadprzyrodzonej, myślę, że bardzo często nawet by nas zaproszono jako tych, którzy mogliby z nimi żyć w wielkiej przyjaźni.
Pewnie tak, podejrzewam, dlatego, że właśnie tak jak ojciec zauważył, jest tutaj bardzo dobrze, się niektóre elementy uzupełniają. Nie są sprzeczne. Różaniec czasami bardzo często można spotkać gdzieś w otoczeniu osoby, która zajmuje się na przykład bioenergoterapią czy radiestezją. Tylko do czego ten różaniec służy?
Jest takim prawem ktoś powołuje się na to, że może odprawić egzorcyzm.
Właśnie. Kobieta wróżka, wróży, leczy, a za chwilkę jeszcze egzorcyzmu na koniec, na odchodne użyczy i wszystko jest w porządku, jakoś nie budzi to naszych jakichś niepokojów. Tutaj mam kolejne ogłoszenie. Modlitwa specjalna za chorych. Przyjdź, aby dotknąć szaty poświęconej przez biskupa Rzymu. Więc takie ciekawa sprawa.
To i może teraz, wrócimy do kopytka, na którym...
Jeśli cierpisz z powodu chorób nerwowych, bezsenności, dotkniesz biskupa szaty, biskupa Rzymu poświęconej i nie
to,
będzie.
To nie tak dawno śmialiśmy się z tego fragmentu kopyta, na którym święty Józef ze świętą rodziną uciekali do Egiptu, osiołka kopyta, a teraz widzimy, że dotknięcie jakiejś cudownej szaty. Drodzy Państwo, kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Prosimy, Pani Jacek.
Myślę, że przy tej tematyce nie możemy zapomnieć o tym, co Pismo Święte, Biblia mówi na temat właśnie wróżbitów i tym podobnych z Księgi Kapłańskiej 19:31. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchów ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz twój. Pan Bóg, Bóg wasz. Także tutaj, jako że jestem osobą od 25 lat zajmującą się obroną życia, także tutaj bardzo mocno mnie tutaj uderzyło w czasie lektury Pisma Świętego, że wielokrotnie właśnie te wróżbiarstwo jest obok największej zbrodni tutaj dane między innymi palenia dzieci na ofiarę Molochowi. Tutaj z Księgi Powtórzonego Prawa nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, przepowiednie i magię.
Nikt... Panie Jacku, bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Oczywiście wszelkiego rodzaju wróżbiarstwo jest bałwochwalstwem, czyli jest naruszeniem pierwszego przykazania Bożego i trzeba ze stanowczością przypomnieć, że Pismo Święte uczy nas prawdy o Panu Bogu i prawdy o człowieku i prowadzi człowieka do szczęścia, a nie do jakichś namiastek chwilowych kontaktów czy uzdrowień. Prawdziwym uzdrowicielem jedynym no jest Pan Bóg, zwłaszcza w tej sferze duchowej, ale też mamy doświadczenie zapisane na kartach Pisma Świętego, że Chrystus leczy jednocześnie i duszę, i ciało, odpuszczając tym samym grzechy.
Oczywiście bardzo tutaj dziękujemy Panu za to przypomnienie, przede wszystkim pierwsze przykazanie dekalogów. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I tutaj każda osoba, która wierzy w Chrystusa, jest chrześcijaninem, no nie może zapominać o tym pierwszym punkcie dekalogu. To jest sprawa jak najbardziej oczywista. Natomiast my w tym momencie jesteśmy z Ojcem, zanurzyliśmy się w te odmęty absurdu, odmęty rodem z krainy Harry'ego Pottera. Dlatego widzimy, jeżeli zrobi się jeden mały krok, który wprowadzi w złą, niewłaściwą stronę, jak łatwo później wejść dalej i jakie to są odmęty tego wszystkiego. Na dobrą sprawę, gdyby ktoś powiedział nam, że żyjemy w krainie Harry'ego Pottera, no to właściwie bylibyśmy bliscy prawdy. Dlatego, że pamiętajmy, że te przepisy, to rozporządzenie obowiązuje w Polsce od 15 lat i ono nie zostało zniesione. Dzisiaj wyjdziemy z tego studia, wyjdziemy na ulicę i co zobaczymy? Zobaczymy szyldy. Jeden, drugi, trzeci w centrum, różnego rodzaju usługi wróżbiarskie, usługi lecznicze. Dalej w księgarni zobaczymy bardzo dużo różnych książek, różnego rodzaju pism. To wszystko jest, obowiązuje i część z nas jakby jest wobec tego obojętnymi, a część spotkamy. Bardzo się tym przejmuje.
A w księgarniach spotkamy wiele poradników już fachowych, wiele książek, pozycji, które odnoszą nas do konkretnych osób zajmujących się wróżbiarstwem, ezoteryką, magią. Ponadto znajdziemy książki Harry'ego Pottera, czy o nim samym. o świecie.
Czyli już od przedszkola właściwie. Od przedszkola. Jest to urabianie mentalności całej
społeczności. Za chwileczkę może dowiemy się od najmłodszych. No mamo, no ty się nie znasz.
Przecież ja ci to wytłumaczę. Przecież czy ty wiesz, że to i zacznie... I mama posłucha i będzie, jakie mądre moje dziecko. Także i no, nie chciałabym, żeby tak było i mam nadzieję, że tak nie będzie, ale no, tutaj naszym zadaniem, moim zadaniem również jest no, informowanie o tym, ostrzeganie o tym. A w dobie internetu wiemy, że w tej chwili jak szybko ta wiadomość o tych nowych zawodach obiegła opinię publiczną w Polsce. Ja przyznam, kiedy byłam na tropie tych informacji, to był czas, kiedy pisałam swoją pracę doktorską. To była właściwie książkę, to była końcówka lat 90. i zupełnie przez przypadek trafiłam do dokumentów Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie, w archiwum jednym, gdzie właśnie trafiłam na ten dokument i jego w trakcie lektury przecierałam ze zdziwienia oczy, że to jest formalnie usankcjonowane, że to funkcjonuje, że to jest. Kiedy rozmawiałam z różnego rodzaju ludźmi, właśnie nikt nie chciał mi dać wiary, nikt nie wierzył w to. Musiałam robić kserokopię dokumentów i tak dalej.
Możemy także to zakończyć, że w dobie prześladowania Kościoła, notorycznego niedowierzania Kościołowi, magisterium Kościoła opartego na wierze, ale również na wiedzy, na konkretnych dowodach wręcz naukowych, jesteśmy świadkami, gdy sankcjonuje się wróżbitę, radiestetę, jak również promuje się te zachowania, wręcz mówimy o lobbingu na rzecz ezoteryki. Co możemy zrobić? Oczywiście zapraszamy Państwa do pilnej lektury Cuda na sprzedaż, Hanny Karp, Oblicza polskiej transformacji, wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy też to, o czym Pani mówiła, łącznie w odniesieniu do 80. punktu naszej konstytucji.
A właśnie, ewentualnie, jeżeli odpowiedź pani minister będzie no, niezadowalająca, to myślę, że warto podjąć taką inicjatywę odpowiedniego listu do Rzecznika Praw Obywatela, aby ten problem odpowiednio nam pomógł zgłębić. I jeszcze tak, więc to będzie ważny moment. Czekamy na działania, w tej chwili na odpowiedź ministerstwa i dalsze kroki będziemy podejmować. Natomiast jeszcze tutaj ojciec powiedział słowo lobby. Myślę, że warto też budować takie lobby, które będzie właśnie racjonalne, które stanie po stronie tych, którzy są autorami listu, bo słusznie profesor Turski zauważył i tutaj się też w pełni utożsamiam z tym jego zdaniem, powiedział, że kraj, w którym budowane są takie przepisy, budzi lęk, że w takim kraju strach jest żyć. Może nie dokładnie powtarzam, ale parafrazuję tę myśl.
Stwierdzamy, że marnotrawienie publicznych pieniędzy lub środków płynących z Unii Europejskiej na tworzenie tego rodzaju absurdalnych dokumentów powinno być karalne. Dlatego domagamy się ujawnienia winnych tego skandalu. Na skutek światowych zawirowań gospodarczych Polska znalazła się w sytuacji, w której wyjście będzie niezwykle trudne. Nie pomogą nam w tym wróżbici i szamani, ale inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, lekarze i wszyscy ciężko pracujący ludzie różnych zawodów. Umieszczenie ich na tej samej liście, co astrologów i refleksologów przez konstytucyjne władze Polski uważamy po prostu za obrazę.
Obrazę i urzędu, i obrazę nas, Polaków, którzy muszą żyć w takim świecie.
Całej kultury, cywilizacji Zachodu. No, nie optymistycznie tak dzisiaj kończymy, ale z nadzieją, że pomożemy sobie nawzajem w większej wierze w Pana Boga, w racjonalizację i w logiczne myślenie o rzeczywistości, która nas otacza, bez naiwnego patrzenia na to, co nam proponują różnego rodzaju szamani, wróżbici, radiesteci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Naszym gościem była pani doktor Hanna Karp.
Dziękuję bardzo.